Bądź mno, Anon level 19, 1 września 1939 roku. Mieszkasz w Polsce B. Dziura zabita dechami. Z łóżka zrywa cię komunikat nadawany przez radio. Łączysz wątki. Wojna! Gdy Polska wzywa, moim honorem jest walka. Zakładasz onuce i biegniesz do drzwi. Gdy już łapiesz za klamkę, ojciec wymierza ci blachę w potylicę. On, wykształcony człowiek, emerytowany oficer, weteran Bitwy Warszawskiej, staje w drzwiach i zagradza ci drogę. Ty, debil wyrzucony ze szkoły, zakała rodziny i jego jedyny syn. Patrzysz się na niego pytająco. Zawsze zazdrościłeś mu fejmu, jaki zdobył przy obronie stolicy. Twoją matkę też wyrwał na swoje odznaczenia. A ta zmarła, rodząc ciebie. Nienawidzi cię za to. Jak miałeś 6 lat, kazał ci jeździć na koniu bez siodła, licząc na to, że spadniesz i skręcisz sobie kark. Kiedyś nawet kupił ci łyżwy i miał nadzieję, że utoniesz w jeziorze. Ty na złość uparcie trzymałeś się życia. Dziś, gdy mógł cię posłać na śmierć, postanowił, że zada ci o wiele bardziej bolesny cios. Piętno tchórza, który przesiedział wojnę w piwnicy, będzie się ciągnąć za tobą aż po grób. Przez następne dni słuchałeś komunikatów radiowych o klęskach polskiego wojska. Doszedłeś do wniosku, że fajnie byłoby jednak przeżyć tę wojnę. Zacząłeś doszukiwać się pozytywów. Jakby nie patrzeć, zostałeś sam ze wszystkimi loszkami we wsi. Ktoś musiał je przecież pocieszać, gdy ich wybrankowie byli na wojnie XD. Zacząłeś zarywać do Żydówki 9x10, mieszkającej po sąsiedzku. Wtedy jednak twoje życie przypomniało ci znowu, że jesteś przegrywem. Jej ojciec, Rebe, level over 9000, z pejsami do ziemi, lokalny magnat, powiedział, że prędzej rozda swoje szekle biednym, niż odda swoją córkę jakiemuś Polakowi robakowi żyjącemu z emerytury ojca. Smutna żaba, kropka www2. Przez następne dni siedzisz w pokoju i ze łzami w oczach słuchasz radia. 17 września 1939 roku. Do Polski wkraczają wojska radzieckie. Nic nie trzyma cię już w domu. Dochodzisz do wniosku, że odechciało ci się żyć. Twoja ostatnia szansa, by chociaż umrzeć godnie. Lance do boju, szable w dłoń. Wykorzystując nieobecność starego, wybiegasz z domu, żeby zaciągnąć się jako ochotnik. W pośpiechu nadepnąłeś na leżące przed domem grabie. Luj w czoło zwala cię z nóg. Światło gaśnie. Budzisz się w łóżku z bandażem na czole. Nie wiesz, ile dni tak leżałeś? Słyszysz walenie w drzwi. W progu staje jakiś ruski gieroj i oznajmia staremu, że jako intelektualista wygrał wycieczkę do lasu. Po chwili wynosi go dwóch śmierdzących pachołków. Nawet nie myślisz o tym, żeby nadstawić za niego karku. Do tej pory nie sądziłeś, że brak matury ci kiedyś pomoże. Najbliższe miesiące spędzasz jedząc ostatki ziemniaków i cebuli z piwnicy. Pewnego chłodnego popołudnia, gdy siedzisz przy kominku, ktoś wbiega do twojego domu. Twoim oczom ukazuje się jakiś kałmuk o nieprzeciętnie tępym wyrazie twarzy. Twoja zapyziała chata zdaje się być dla niego jakimś niepojętym miejscem, wyprzedzającym cywilizacyjnie jego rodzinną jurtę o tysiąclecia. Nie mogąc odnaleźć się w tym zagadkowym miejscu, błądzi małymi skośnymi oczkami po kątach. Nagle rzuca się na leżącą gdzieś na stoliku kostkę mydła i zaczyna szarpać ją zębami niczym kawał słoniny, po czym wybiega w popłochu. Następnego dnia dowiedziałeś się, że dostał takiej sraczki w czołgu, że oskarżono cię o sabotaż. Decyzję o przydzieleniu cię do kampanii karnej przypieczętowało wiszące na ścianie w twoim domu zdjęcie starego z naszym kochanym marszałkiem. Zemścił się chuj z zagrobu. Na czas, gdy wojska znajdowały się w spoczynku, zostałeś osadzony w obozie jenieckim. W miejscu, gdzie nawet strażnicy wbijali z głodu zęby w ścianę, wszy na twojej głowie zdawały się jedyną porcją białka, na jakąś mogłeś liczyć. Swoją ciepłą kufajkę przegrałeś w karty ze znanym ci już kałmukiem. Teoretycznie to wygrałeś jego buty, ale to on miał karabin, a ty byłeś więźniem. Wkrótce i on znalazł się po twojej stronie płotu. Gdy wybrał się z oddziałem do pobliskiej wsi, abyś trochę zabawić, nażarł się znalezionych w ziemiance sfermentowanych jabłek. Najebany zasnął z bronią w ręku i przypadkowo odstrzelił lewe jądro kaprala, który w tym czasie dzielnie przesiąkał miejscową kobietę ideą komunizmu. Teraz musiałeś dzielić swoją pryczę z tym kretynem. Po nocach nie możesz spać, bo śmierdzi od niego jak z odbytu jaka. Gdy już szczęśliwie zaśniesz, on wyjada twoje wszy. W końcu nadchodzi nieuniknione. Niemcy wypowiadają wojnę Związkowi Radzieckiemu. W obozie pełna mobilizacja. Obaj zostajecie przydzieleni do oddziału saperów. Ruszacie na front, by zająć odcięte od zaopatrzenia niemieckie umocnienia. Nie dostajecie broni. Wasze zadanie polega na tym, by przebiec przez pole minowe i je rozminować, aby utorować drogę waszym oddziałom. Czując na plecach lufy karabinów, szykujecie się do szarży. Stojący za waszymi plecami oddział, mający za chwilę posłać was na śmierć, zostaje trafiony pociskiem artyleryjskim. Ogłuszony padasz na ziemię. Czujesz, że ktoś cię podnosi. To twój skośny przyjaciel. Ciągnie cię za sobą gdzieś w las i wręcza ci zdobyczonego Mosina. Zmyślna to konstrukcja, gdy już skończy ci się amunicja, o ile ją kiedykolwiek miałeś. Możesz rzucić nim jak włócznią. Przejmujesz inicjatywę. Po kilku dniach i nocach marszu po lasach i polach docieracie do twojego domu. O dziwo, twój dobytek nie został rozgrabiony. We wsi następuje zmiana dekoracji. Niemcy zaczynają wywozić twoich sąsiadów z pejsami. W odwecie za dawne krzywdy donosisz, że twój sąsiad ukrywa w piwnicy rodzinę tego Rebe, którego córka ci nie dała. W dowód wdzięczności Niemcy pozwalają zająć ci jego majątek. Za szekle znalezione w salonie za obrazem jego matki kupujesz spirytus w mieście powiatowym i otwierasz bar. Kałmuk przebrany w garnitur twojego ojca robi za kelnera. Twój bar zostaje uznany za obiekt o wielkim znaczeniu strategicznym. W asyście żołnierzy przydzielonych ci jako ochronę porywasz wszystkie lożki we wsi, które dały ci kosza w gimnazjum i otwierasz burdel na poddaszu. Twój przybytek jest odwiedzany przez cały stacjonujący nieopodal garnizon. Zyskujesz aprobatę Niemców. Jesteś pierdolonym Al Capone na tym zadupiu. Profit. Sielonka trwa dosyć długo. Was wollen wir trinken, sieben Tage lang. Was wollen wir trinken, so ein Durst. Niestety sytuacja na froncie zmienia się. Oddalone o 30 km na wschód miasto powiatowe zostaje zajęte bez walki. Dostawy spirytusu ustają. Bohaterska Armia Czerwona odkupiła zdobycie miasta śmiercią zaledwie jednego żołnierza. Był tak uciesząc z zajęcia znajdującej się w mieście gorzelni, że wpadł do kadzi ze spirytusem. Stacjonujący niedaleko niemiecki garnizon szykował się do odwrotu. Pewnego ranka w progu twojego lokalu stanął twój skośny przyjaciel ubrany w szary mundur. Oznajmił, że zaciągnął się do Wehrmachtu i w południe odjeżdża z Niemcami. Gdy wyciągnął ręce, by uściskać cię na pożegnanie, strącił przypadkiem stojącą na stoliku lampę naftową. Wszystko momentalnie zajęło się ogniem. Wybiegliście na zewnątrz, patrzyłeś, jak dzieło twojego życia płonie. Nie czułeś złości, bo wiedziałeś, że z nadciągającymi nieprzeliczonymi dziećmi stali na wszystko i tak by przepadło. Pożegnałeś więc Kałmuka i wróciłeś na stare śmieci. Z okna ojcowizny patrzyłeś, jak twój przybytek urządzony w domu starego Rebe trawi ogień. Dręczyło cię jednak dziwne uczucie. Miałeś wrażenie, że o czymś zapomniałeś. Wojska radzieckie wkroczyły do wsi. W kilka dni nastąpiła ponowna zmiana dekoracji w całej okolicy. Obudził cię dźwięk wyważonych drzwi. W drzwiach stanął znany ci już ruski gieroj. Wywlekli cię z domu i zaprowadzili do obozu, który wzorem Niemców rozbili w pobliskiej szkole. Gdy byłeś tu poprzednim razem, byłeś pod wrażeniem przesadnej wręcz dbałości o porządek. Dziś nie było tu drewnianych wychodków. Każdy srał tam, gdzie właśnie przebywał. Sala gimnastyczna, w której ulokowane było wojsko, tak jebała gównem, że przetrzymywanie cię tam jawnie gwałciło. Konwencję genewską. Kilka miesięcy spędziłeś w niewoli. W końcu podjęto decyzję w twojej sprawie. Strażnik odprowadził cię do bydlęcego wagonu na pobliskiej stacji kolejowej Sybir Gułak. Siedząc w zatłoczonym wagonie na drewnianej podłodze, wyczekując ostatniej podróży w swoim życiu, dostałeś nagłego olśnienia. Znałeś odpowiedź na nie dające ci spokoju pytanie. Teraz jesteś już pewien. Już wiesz, że o czymś zapomniałeś. Lożki, które trzymałeś pod kluczem na poddaszu swego przybytku. Zamyślony dostrzegłeś po przeciwnej stronie wagonu znajome spojrzenie. Tej żółtej mordy nie pomyliłbyś z nikim innym. Pociąg ruszył. Kałmuk rzucił się przez cały wagon, by cię przywitać. Nadepnął przy tym na głowę w pewnego współwięźnia. Było mu wszystko jedno, bowiem nie żył. Zaczął opowiadać ci swoją historię. Wycofał się razem z Niemcami za Odrę, niedopałkiem papierosa rzuconym nieopodal magazynu zrównał z ziemią kawał umocnień. Zanim ktokolwiek zaczął go podejrzewać, porzucił mundur i ruszył na wschód, by cię odnaleźć. Głodny zatrzymał się we wsi. Okazało się, że jego dawni koledzy po fachu opiekowali się samotnymi kobietami i ich majątkami, po tym jak wszyscy mężczyźni tajemniczo zniknęli. Jego egzotyczna twarz zwróciła na niego uwagę. Opowieść skośnego przerwał głośny wystrzał artyleryjski niedaleko pociągu. Wyjrzałeś przez szczelinę między deskami, zobaczyłeś dobrze znane ci miasto powiatowe. Bohaterska Armia Czerwona kręciła tam film z wyzwolenia miasta, które miało miejsce pół roku temu. Kobieta wołająca o pomoc z okna walącej się kamienicy była dość czytelnym znakiem tego, że mieszkańcy nie zostali poinformowani o manewrach. Żołnierze otworzyli drzwi wagonu celem załadowania kolejnych skazańców. Siedzący obok ciebie staruszek o szaleńczym wyrazie twarzy podjął próbę desperackiej ucieczki. Stojący na peronie sokiści wybili mu jednak ten pomysł z głowy. Ołowiem. Pociąg ruszył ponownie i w niezręcznej ciszy oglądaliście czwartą gęstość w wyładowanym po brzegi wagonie. Czekała was długa podróż. Atmosfera nieco się rozluźniła, gdy w Czelabińsku wyładowano zwłoki. Kałmuk musiał pozbierać sobie larwy na zapas. Długa i męcząca droga dobiegła końca, jednak miałeś co do tego mieszane uczucia. Wygoniono was z wagonu i ustawiono w kolejce do przesłuchania. Fakt, że odbywało się dopiero na miejscu, nie wróżył niczego dobrego. Człowiek, którego właśnie wynoszono, zdawał się tego nie rozumieć. Jego trud już skończony. Nadeszła twoja kolej. Postanowiłeś nie utrudniać śledztwa, przyznałeś się zanim przeczytali ci zarzuty. Oficer śledczy zdawał się nie być zadowolony z tego, że chcesz odebrać mu przyjemność z przesłuchania. Dostałeś podwójny wpierdol. Następnie przydzielono cię do pracy w lesie. Podobno latem była całkiem znośna. Rok temu lato na Kołymie wypadało we wtorek. Odebrałeś swoją rację chleba i poszedłeś do baraku zregenerować siły. Pryczę jak dawniej dzieliłeś ze skośnym kolegą. Godzina 5:30, kiedy pobudka zagrała. Badawczo włożyłeś rękę pod łóżko celem znalezienia butów, które ktoś zajebał. A ty musiałeś w dziurawych onucach po lesie zapierdalać. Praca polegała na załadunku i transporcie drewnianych bali. Po powrocie postanowiłeś rozpocząć śledztwo w sprawie butów. Był akurat czas posiłku, więc zagadałeś do kucharza. Ten bez namysłu odezwał cię do Żyda, do agrowego lichwiarza. No Żyd, lichwiarz, no shit, Sherlock. W całym obozie nie było rzeczy, która przynajmniej raz nie została u niego zostawiona. Zanim odszedłeś, opowiedział ci o swojej ostatniej transakcji z lokalnym biznesmenem. No wiesz, Anon, ostatnio kupiłem od niego coś nietypowego. Co? Ubezpieczenie, czy jakoś tak. To taki zakład o duże pieniądze, że coś mi się stanie? W każdym razie tak to zrozumiałem. I pamiętaj, Anon, żeby odzyskać buty, musisz dać coś w zamian. Nie miałeś nic na wymianę, więc nawet nie próbowałeś. Mijały tygodnie, a z nimi przyszły mrozy. Zdesperowany zdecydowałeś się chwycić brzytwy. Zgłosić kradzież. Wymknąłeś się z posiłku i udałeś do kanciapy klawiszy. Gdy miałeś już chwycić za klamkę, ktoś wymierzył ci potężną lepę w potylicę. Upadłeś twarzą do ziemi. Jak zaczynasz od kablowania, to wiesz, gdzie kończysz. Leżałeś w bezruchu. Dostałeś jebanego flashbacka z przeszłości. Ta lepa. To nie może być tylko... Nie, to niemożliwe. Odwróciłeś się i spojrzałeś w oczy brodatego mężczyzny w średnim wieku. Anon? Tata? Podniósł cię i zaprowadził do swojego baraku. Był małomówny jak zwykle. Dał ci swoje buty i powiedział, że musi już iść. Zanim odszedł, wręczył ci zniszczoną książkę. Strona tytułowa była wytarta. Książka zdawała się być czymś w rodzaju tutorialu dla skazańców. Czytałeś w wolnych chwilach? Po kilku dołujących rozdziałach natrafiłeś na bardzo ciekawy akapit. Uświadomił ci, że w obozie też można prowadzić interesy. Zauważyłeś, jak w rogu baraku twój znajomy z pracy w lesie wymienia flaszkę samogonu za złotą obrączkę. Say no more. Gdy następnego dnia jechaliście saniami do roboty, postanowiłeś zagadać. No wiesz, kumie, słyszałem, że jesteś człowiek interesu. Spojrzał na ciebie zbyka i złapał za szyję. Komu donosisz, kumie? Nikomu. Mam małe doświadczenie w tym biznesie. Mogę pomóc. Zwolnił ucisk. Nie ufam ci. Więc zaczniesz od nastawiania karku. Jak cię złapią, to przejdź do sedna. Na miejscu będzie cię czekać wydrążona kłoda ze znakiem. Jakim? Nie odpowiedział. Zsunął się z sań i sturlał ze skarpy w wielką zaspę. Nikt nawet nie drnął. Poczułeś się odpowiedzialny, by dokończyć jego dzieło. Odnalazłeś kłodę z wyrytą gwiazdą. Gdy pilnujący cię strażnik był zajęty podpisywaniem się moczem na śniegu, wydobyłeś flaszki i schowałeś pod kufajką. Po robocie przemknąłeś do baraku i schowałeś trunki pod pościelą. Teraz trzeba było je spieniężnić. Kałmuk został twoim pośrednikiem w zdobywaniu klientów. Latarnia jego intelektu nie świeciła zbyt jasno, więc nie budził podejrzeń. Udało ci się spieniężyć pierwszą partię. Pojawił się pewien problem, jak zdobyć kolejną. Tym razem musiałeś się wybrać do Żyda. Pracował jako kwatermistrz w magazynie. Nie zastanawiając się długo, wyruszyłeś w delegację. Kiedy przekroczyłeś próg, powitał cię znajomy głos. Czego chcesz, robaku? Odzyskać buty? Z cienia wyłonił się stary znajomy Rebe. Z nieco krótszymi jednak pejsami. Sytuacja zrobiła się już zajebiście dziwna. Czyżby szczekle zza obrazu jego matki złączyły jakoś wasze losy? Łączysz wątki. Na zbyt przyjazne powitanie sugerowało, że nie wiedział o zajściach na waszym zadupiu. Czyżby Ruscy wywieźli go przed przybyciem Niemców? Sprowadzają mnie interesy. Zanim do nich przejdziemy, musisz opowiedzieć mi na jedno zajebiście ważne pytanie.
co działo się pod moją nieobecność.
Przełknąłeś ciężko ślinę i zacząłeś palić głupa, opowiadając o tym, jak z narażeniem życia opiekowałeś się jego córką podczas okupacji. Rebe przestał bawić się pejsami i zamyślił się. W takim razie myślę, że możemy się jakoś dogadać. Po chwili targowania podjęliście decyzję o współpracy. Lichwiarz zajmował się zamówieniami, a ty razem z Kałmukiem odbiorem i dystrybucją. Z czasem miałeś tyle pieniędzy, żeby opłacać pracowników i samemu nie nadstawiać karku. Po 2 miesiącach dostałeś przydział do kuchni. Pracujesz z poznanym wcześniej kucharzem. Niewiele mówi o sobie, ale raczej nie podejrzewasz go o zdrowy rozsądek. Wiesz tylko, że jest studentem we Władywostoku. Wasza współpraca nie trwa długo. By wypłacić pieniądze z polisy u Rebe, wylał na siebie wrzątek. Zmarł 2 dni później. Podpisując cyrograf z diabłem, można wygrać. Z Żydem już nie. Zostajesz nowym szefem kuchni. Możesz wybrać sobie pomocnika. Postanawiasz odwdzięczyć się staremu i oszczędzić mu pracy na mrozie. On postanawia pomóc ci w prowadzeniu biznesu. Okazało się, że tajniki destylacji nie są mu obce. Jego samogon okazuje się tak dobry, że przestajecie importować z zewnątrz. Wkrótce Rebe rozpoczyna eksport poza gułak. Dniami ojciec pomaga ci w gotowaniu, a ty nocami pomagasz mu przy rozlewaniu cennego trunku. Nadrabiacie stracone lata. Pewnej nocy jednak zostajecie nakryci przez klawisza. Odruchowo wręczasz mu butelkę. Od teraz pracujecie legalnie, płacąc strażnikom płynną daninę. Wiosną przybywa kolejny transport skazańców. W progu baraku staje bosy mężczyzna w podartej koszuli. Obraz nędzy i rozpaczy. To nikt inny jak bardzo dobrze znany ci ruski Gieruj. Podobno znaleziono przy nim butelkę Coca-Coli i oskarżono o antysowiecką agitację. Jako były NKWDzista ma ciężkie życie w obozie. Gdy głód staje się nie do zniesienia, pozbywa się resztek godności i prosi cię o pomoc. Zatrudniasz go w dystrybucji. Zostaje pachołkiem Kałmuka. 2 miesiące później, wraz z kolejnym transportem więźniów, przybywają niepokojące wieści. Wszyscy mówią o czystkach, które mają się niedługo odbyć. Mają dotknąć obcokrajowców i więźniów politycznych. Postanawiacie działać. Po zmroku organizujecie naradę. Spotykacie się całą piątką w magazynie, obmyślacie plan ucieczki. Największym problemem są strażnicy. Osuszając kolejne butelki, wymieniacie się pomysłami. Kiedy skośny przyjaciel otworzył kolejną flaszkę rozweselacza i już przykładał ją do ust, ku zdziwieniu innych stary rzucił się na niego i wydarł mu ją. Po czym spojrzał na zgromadzonych i ciężko dysząc odpowiedział: to metanol. Po chwili doznaliście olśnienia. W przyszły piątek miała nastąpić zmiana załogi w obozie i z tej okazji strażnicy organizowali imprezę pożegnalną. Wasze zadanie polegało na dostarczeniu odpowiedniej ilości samogonu. Nadszedł dzień ucieczki. Dostarczyłeś klawiszom odpowiednią ilość metanolu. W służbowym baraku zebrali się niemal wszyscy strażnicy. Sroga inba zaczęła się w najlepsze. Mnie drogniem w baju. Za stolicu swaju. Nam radnaja Moskwa daraga. Unisztorzym wraga. Z czasem śpiewy przycichły. Po tych 2 godzinach nie było słychać już nic. Teraz czas na was. Rebe zorganizował transport za zgromadzone przez was pieniądze, a reszta ekipy zdobyła prowiant i narzędzia potrzebne do sforsowania ogrodzenia. Przed wami był kilkudniowy marsz na wschód do portowego miasta Madagan. W porcie miał czekać na was kuter. Zanim do niego dotarliście, spotkaliście siedzącego na brzegu oceanu chłopaka pijącego piwo. Gdy was zauważył, wyjął z plecaka pokaźnych rozmiarów kamerę, włączył i zagadał. Miał na głowie charakterystyczną kanciatą czapkę, zdradzającą jego pochodzenie. Priwiet, ja student z Polski. Działam reportaż o Rosji. Skierował kamerę na żółtą mordę waszego towarzysza i zaczął mówić coś do kamery. Spotkałem Jakuta, który przyjechał do Madaganu ze swoimi kolegami. Kałmuk bardzo się obraził za nazwanie go Jakutem. Dziwny podróżnik odprowadził was do portu, zadając jakieś dziwne pytania. Pacany, ja autostopem przez Rosję, a potem do Ameryku. Można z wami dalasza na wostok? Nie zdradzając swojej polskości, wsiadłeś na kuter i odpowiedziałeś, że wy tylko na ryby i stąd nie pływają statki do Ameryki. On zrezygnowany stwierdził, że czas wracać do Polski. Odbiliście od brzegu i wyruszyliście z dalszą drogę. Gdy reszta poszła spać, Rebe wziął cię na stronę. Wyciągnął pistolet i wycelował ci w serce. Myślisz, że nie wiem, co zrobiłeś? Pociągnął za spust. Rozległ się huk. O dziwo, żyjesz. Stary zasłonił cię swoim ciałem i upadł na ciebie. Zanim Rebe wystrzelił kolejny raz, rzucił się na niego twój skośnooki przyjaciel. Wywiązała się walka.
Annon, żałuję, że niczego ci nie przekazałem. Pozwól więc, że splunął krwią na ziemię. Zacier jabłkowo-ziemniaczany w proporcjach 2:1.
Osunął się i wypadł za burtę. Kałmuck chwilę jeszcze walczył z Rebę, po czym pociągnął go za pejsy i wbił nóż w brzuch. Upadł na pokład. Owinęliście go siecią ze sporymi metalowymi obciążnikami i rzuciliście na pożarcie rurkowcom. Z kajuty wyszedł Geroj, obudzony całym zajściem. Wymierzyłeś mu potężnego luja i stracił przytomność. Wynieśliście go na brzeg najbliższej wysepki i zostawiliście jedynie flaszkę samogonu oraz pistolet Rebę z jedną kulą. Otarłeś łzy i wróciliście na pokład. Odpłynęliście ku wschodzącemu słońcu.